Ze mną w studiu Maciek Maraszkiewicz, psycholog.
Dzień dobry, witam Państwa.
I dziś będziemy rozmawiać o hejcie, ale już nie o hejcie rówieśniczym, nie o hejcie nastolatków, a ja bym chciała, żebyśmy porozmawiali o dorosłych.
Bardzo dobrze.
Dorośli, no zawsze powtarzamy, także na naszej antenie dość regularnie to wybrzmiewa przy różnych okazjach, że przykład idzie z góry. Że ten hejt rówieśniczy, ta przemoc rówieśnicza, ona nie bierze się znikąd, bo młodzież, dzieci, one są kalką dorosłych. W związku z czym, dopóki nie będzie komunikacji, dialogu między osobami dorosłymi, umiejętności stawiania granic między dorosłymi, no to myślę sobie, że my nie idziemy w dobrym kierunku.
Zgadzam się w pełni i tak naprawdę moglibyśmy zakończyć rozmowę, bo to, co pani redaktor powiedziała, to jest jak najbardziej słuszne. Dużo mówimy, dzieci, młodzież, hejt, bardzo dużo. Tak naprawdę ja mam takie już wrażenie.
To są kampanie robione, kampanie, spotkania.
O tym w szkołach, w każdej szkole o tym jest. Ja akurat jestem związany też ze środowiskiem oświatowym, o cyberprzemocy, o hejcie, to jest. Ale bardzo mało albo w znikomym zakresie mówimy o relacjach między dorosłymi, ale też o tych słowach, które mówimy do siebie. Bo wielokrotnie, i tutaj mówiliśmy o tym, że słowa mają ogromną moc, czyli raz wypowiedziane, my ich już nie cofniemy, ale możemy co zawsze z tym zrobić, że to jest taki moment zatrzymania się dla nas wszystkich, żeby zadać sobie pytanie, jak my po prostu na co dzień odzywamy się do drugiego człowieka dorosłego, nawet do dorosłego, zostawmy dzieci i młodzież, ale my, jak my odzywamy się w miejscach publicznych, jak my odzywamy się do pani w sklepie, jak my odzywamy się do sąsiadów, jak my odzywamy się do koleżanki, kolegi, ale też jak my do siebie odzywamy się w miejscu pracy, bo to też jest temat rzeka, jakbyśmy mogli sobie przyjrzeć się, jak wyglądają relacje w miejscach pracy, jak ludzie dorośli do siebie się odzywają, albo nie odzywają.
Jak nie potrafią w komunikacji.
Nie potrafią w komunikacji, albo jak często jest takie karanie ciszą drugiego człowieka dorosłego, taka przemoc psychiczna. W różnych instytucjach się to dzieje i sądzę, że wiele osób, które nas słucha, to mogło podać różne przykłady, co dzieje się w miejscach pracy. I od tego, jakby fajnie, że my robimy wiele kampanii do dzieci i młodzieży, ale warto byłoby, żebyśmy my się zaczęli przyglądać i trochę zaczęli sprzątać swoje podwórko. Właśnie ta kultura języka, tego słowa, ale też tego czasu dla drugiego człowieka. Czy ja mam w ogóle czas, żeby mu poświęcić i z nim po prostu porozmawiać, bez elektroniki, ale skupić się na drugim człowieku, bo ja to odnoszę wrażenie z własnego też gdzieś doświadczenia podwórka, że my bardzo często nawet czasu nie mamy porozmawiać, a co dopiero o tworzeniu kultury takiej rozmowy z drugim człowiekiem. Bo łatwo jest powiedzieć, to dzieci i młodzież wyzywają się, tylko pytanie, no właśnie jak my to robimy, jak my dyskutujemy na forach internetowych, jak my dyskutujemy w mediach społecznościowych, jak my wymieniamy się argumentami, czy pytanie, czy my się wymieniamy, czy my tak naprawdę obrażamy siebie wzajemnie? No wystarczy odpalić jakieś media społecznościowe i przeczytać komentarze różne.
Ja ciągle jestem, nie ukrywam, zdumiona też tym, co czytam, z tego choćby powodu. Ja odnoszę wrażenie, że ci, którzy wrzucają te hejtujące, niepochlebne, to nie jest dobre określenie, bo one mogą, jeśli są w odpowiedniej formie, się zdarzyć, ale te hejtujące, obrażające drugiego człowieka, ja mam wrażenie, że tym osobom się wydaje, że oni to z siebie wyrzucą i to zniknie. I że tego nie ma. I ciągle nie ma tej świadomości wśród osób dorosłych, że to, co raz wrzucamy do sieci, zostaje w niej na lata. Zostaje w niej na zawsze.
Raz, że zostaje, ale to,
jaki
że
to wstyd jest.
To pytanie, czy ta osoba ma jakiekolwiek takie zastanowienie się, refleksję na tym, co wrzuci, bo tak jak pani rektor powiedziała, no ja kogoś obrażam w mediach społecznościowych, raz to zostaje, ale z drugiej strony ja się nie czuję z tym lepiej. Ja w tym momencie, co napisałem, mogę trochę się poczuć lepiej, ale ja zaczynam iść w takie zachowania, że ja przestaję rozmawiać, tylko obrażam się, wyzywam, krytykuję, oceniam, podważam i to później się przekłada na tą przestrzeń publiczną, na rzeczywistość. Ja nawet sobie oglądam też wielu samorządowców, ale też dziennikarzy, co się dzieje w komentarzach. Ja mam takie wrażenie, że nikt na tym już nie panuje, że jak gdyby, żebyśmy, że...
No kiedyś tak naprawdę, był moderator, tak?
Który był moderator, usuwał to, a teraz jest trochę tak, jak ja biorę sobie, załóżmy X jakiegoś samorządowca, komentarze, no to tam są, jest obrażanie, wyzwiska i nikt już z tym nic nie robi. Tak jakbyśmy my do tego już jakbyśmy, bo trochę przywykli. Też przywykli, że no jest osoba publiczna, no to dostaje baty, może być wyzywana, obrażana. Tak samo jak dziennikarz X z jakiejś stacji coś rzuca, no to jest obrażany, wyzywany. No i później to trochę idzie tak, nie? Że czytają to dzieciaki, młodzież to czyta, jak rozmawiałem dorośli.
To skoro jest przyzwolenie, tak?
Skoro jest przyzwolenie, nic z tym nic nie robi. A mało tego, no jeżeli ludzie się no, wyzywają gdzieś publicznie, no to później się niesie w sieci, że jest obrażanie, wyzywanie, nie? Że jak gdyby to później buduje zasięgi, coś się dzieje, coś odbiega od normy i to jest takie wzajemne się napędzanie. A młodzież wiele widzi, wiele słyszy, tak samo jak dzieci. Oni też widzą, jak relacje wyglądają często między dorosłymi. Nam się wydaje, że oni nie widzą. Widzą bardzo dużo, więc jak gdyby warto się zatrzymać i zadać sobie może pytanie, jak my kształtujemy tą trochę kulturę języka, ale jak my też rozmawiamy na co dzień z drugim człowiekiem, jak my się zatrzymujemy na tym, co w ogóle wypowiadamy do drugiego człowieka, bo my na wiele rzeczy nie mamy wpływu, ale mamy zawsze wpływ na siebie i nie wiem, czy kiedyś mówiłem, ale to powtórzę, jest taka piękna książka Mysz, która chciała zostać lwem. I tam jest takie piękne zdanie, gdzie babcia mówi do wnusi, wnusiu, jeżeli chcesz zmienić świat, zacznij zmiany od siebie. I to byłoby wspaniałe, żebyśmy my tak naprawdę zaczynali zmiany od siebie. Jeżeli my wymagamy od dzieci i od młodzieży, to najpierw zacznijmy wymagać od siebie, bo my jesteśmy modelem dla nich. To my
Czyli
modelujemy
to, co
pewne zachowania.
Dzieci, młodzież są naszą kalką.
Tak, to jest nasza kalka, tak? Oni się zachowują, to jest tak naprawdę to, że oni skądś czerpią pewne wzorce.
Ja to zawsze powtarzam, porównuję może tak, do tej dużej polityki i małej polityki. Że to jest dokładnie to samo. To jest po prostu przeniesienie na szczebel niżej pewnych reakcji, zachowań, pozwolenia na pewne zachowania. Tak?
I pozwolenia i granica się przesuwa z różnymi zachowaniami. Że kiedyś coś, co się działo, żeby w mediach było nie do pomyślenia, to teraz staje się normą. Nie? Im więcej tej agresji słownej, im więcej tego obrażania, tym zaczyna to być no, coraz bardziej popularne, bo to zdobywa zasięgi i to jest błędne koło. Nie? Ale my zawsze możemy po prostu się zastanowić na co dzień, jak my odzywamy się po prostu do drugiego człowieka, od momentu, kiedy wstaję rano, jak odzywam się do członków naszych rodziny, do bliskich, do kolegów i koleżanek w pracy, ale też warto, bo bardzo się tym interesuje tematem, atmosfera w pracy, nie, jaka nieraz jest. No właśnie, no jaka jest atmosfera w pracy? No atmosfera w pracy bardzo często zależy od komunikacji, jaką mamy. Atmosferę w pracy tworzą ludzie. Więc zadajcie sobie Państwo też pytanie, jaką wy macie atmosferę w pracy? I przysłuchujcie się, co tak naprawdę my do siebie mówimy i w jaki sposób, i jak my do siebie się zwracamy, jak my budujemy relacje. Skoro my często nie zawsze tworzymy te relacje i wyglądają, jak one wyglądają, no to jak możemy wymagać też od dzieci i młodzieży? To może warto było, żebyśmy byli takim dla nich przykładem, takim modelem.
To z całą pewnością. Natomiast ja też sobie myślę, bo tu rzeczywiście temat jest szeroki. Możemy mówić o kompetencjach, które mają liderzy, których nie mają. No bo przykład idzie z góry i to będziemy pewnie powtarzać, ale z drugiej strony mówimy też o granicach, tak? Jak je stawiać, żeby właśnie nie zgubić siebie gdzieś w tych niedobrych relacjach w pracy, które się przecież zdarzają, tak? I to jest jakby jedna rzecz. Druga, komunikacja, której często nie ma albo jest niewłaściwa oczywiście i to już powiedzieliśmy. Trzecia, jak my możemy jako dorośli starać się wyposażać młodego człowieka w kompetencje, skoro sami poza czym, że tak powiem, gadaniem nie robimy z tym nic.
No właśnie, i to jest nawet o tych granicach, co pani rektor powiedziała. No, żeby nauczyć dziecko granic, no to dobrze byłoby, żebyśmy my też wiedzieli, jakie są nasze granice, jak stawiać granice. Ja nieraz słyszę z różnych źródeł, jakie są relacje w różnych miejscach pracy, bardzo ogólnikowo, że nieraz jest krzyk na drugiego człowieka, albo obrażanie się na niego, no to ja sobie zadaję pytanie, no jaki to jest klimat w miejscu pracy, że ta komunikacja bardzo często po prostu leży, że pomimo pięknych obrazków, że dbamy o zdrowie psychiczne pracowników, to są piękne obrazki, które ja bardzo często oglądam, to niestety często
takie jest to
namastu.
Modne słowo, przepraszam, dobrostan. Dbamy o dobrostan
pracownika, dbamy o jego równowagę, tylko że trochę często rzeczywistość w różnych instytucjach wygląda całkowicie inaczej. To jest pięknie sprzedane, ale w środku jest całkowicie inaczej rzeczywistość. I to jest nawet jak nas słuchają, czy dyrektorzy, czy osoby, które zajmują wyższe stanowiska, żeby zadali sobie też pytanie, czy oni w ogóle tworzą taką atmosferę w pracy, kulturę języka, czy tej kultury języka nie ma, bo wszystko zaczyna się od nas, od dorosłych, no to my mamy pewne rzeczy modelować.
Mhm. No właśnie, co musiałoby się zmienić? Zaczynamy od siebie, ale to nie jest proste, bo jeżeli przez lata żyjemy w pewnym schemacie, tak, nigdy nikt głośno nam nie powiedział, że nie idziemy w dobrym kierunku, to jesteśmy przekonani jako ludzie o tym, że to jest jedyna słuszna droga, no i właśnie.
Tak, nieraz nie wiemy, że to, co nie powinno się dziać w miejscu X, to nie jest norma, tylko tak jak pani rektor powiedziała, że nieraz...
Bo no, zawsze tak było.
Bo zawsze tak było. No zawsze było tak, że na przykład że no pani X ma zły humor i dzisiaj do niej lepiej nie załatwia sprawy. Nie? No jak nie załatwia sprawy? Bo no,
tam dzisiaj nie wchodźcie, bo tak. Albo tak, w jakim humorze przyszła? To jest pierwsze pytanie czasem.
Albo przyszła, no to ja sobie zadaję pytanie, to co się dzieje w tej instytucji, jeżeli ja nie mogę iść do drugiego człowieka, tak, w miejscu pracy, gdzie pracujemy, no bo ma taki humor. No humor to się zostawia za drzwiami, nie? Mhm. Tak? Jak się mama, bo...
Znaczy jeżeli... można powiedzieć, przepraszam, w mojej ocenie, że nie wiem, mam dzisiaj zły dzień, bo coś tam.
Tak,
i
no
bardzo
właśnie.
Proszę o wyrozumiałość.
I wyrozumiałość, tak? A nie to, że na przykład inni się boją podejść w tym momencie, bo albo załatwię sprawę, albo nie załatwię. Mhm. To jest właśnie taki moment zatrzymania się, czy tam, gdzie jestem i dzieją się pewne rzeczy, ja nazywam to norma, może to nie jest norma, no właśnie, może to są rzeczy odbiegające od normy, tylko my się przyzwyczailiśmy tak, że w tym miejscu tak jest, no, że po prostu ludzie ze sobą nie rozmawiają, nie? Albo się obgadują, plotkują, albo napuszczają na siebie innych, albo składają jakieś donosy.
Albo manipulują, albo jednym mówią to, drugim to. No to
tak, przykładów jest. Niedobrych rzeczy jest. To jest taki moment zatrzymania się i wtedy jest taka, może być zmiana, że tam, gdzie ja jestem, jeżeli ktoś się tak do mnie odzywa, nie, to nie jest norma. Ja mogę to zatrzymać na sobie. Nieraz jest oczywiście ciężko. To nie jest taka prosta sprawa, nie? Postawić granicę do osoby, która jest od nas wyżej, ma wpływ, a my mamy różne...
Jesteśmy zależni, tak?
Zależni, ale nawet jeżeli ja już sobie zdaję sprawę, że tak nie powinno się dziać, to już jest połowa sukcesu. Połowa sukcesu, nie?
No i często na tej połowie się kończy.
Ale z drugiej strony my możemy, zawsze, jeżeli nawet jesteśmy w jakimś miejscu, gdzie to się dzieje, no to możemy przynajmniej małymi krokami zacząć inaczej my reagować na pewne sytuacje, które są. Bo trochę to jest tak, jak z granicami, to pani rektor powiedziała, że ta granica, ona nigdy nie jest przekraczana od razu. Ona dzieje się małymi krokami, nie? Że to jest na przykładzie telefonu, czyli po pracy dzwoni do nas osoba X, no to jak my odbieramy, to wzmacniamy te zachowania, że ona zaczyna dzwonić. I tych telefonów jest więcej. No może takim krokiem jest to, że ja po pracy odkładam telefon i zaczynam robić swoje rzeczy. Ja nie muszę od razu iść robić rewolucję. Ja mogę małymi krokami zacząć co zmieniać, albo jeżeli ktoś się do mnie źle odzywa, to mogę powiedzieć, słuchaj, ja nie chcę, żebyś tak do mnie mówił. Jeżeli zaczniesz do mnie mówić normalnie, to spotkamy się i porozmawiamy. Że to jest takie sygnalizowanie tego, że nie pozwalam sobie na pewne rzeczy. Jakieś stawiłem taki post na Instagramie, żeby się nie zgadzać na byle jakość. To jest właśnie ta byle jakość w relacjach też. Że my się często zgadzamy na wiele rzeczy. A byle jest, byle jak, ale jakoś jest, nie? No może być zawsze gorzej. No oczywiście, no i to jest takie usprawiedliwianie tego, że jest byle jak, nie? Idziemy na spotkanie, jest byle jakie. Idziemy na kawę, jest byle jakie. No może przestajemy pozwalać na byle jakość w tych relacjach. Żeby, jak idziemy z kimś, no to wymagajmy tego, że żeby my mamy szacunek do drugiego człowieka, żeby ktoś miał do nas szacunek, że jak rozmawiamy, to rozmawiamy, a nie obrażamy siebie wzajemnie.
I pełna zgoda. Natomiast często w tych relacjach zależnych jest tak, że my godzimy się na pewne rzeczy, jakby kalkulując, tak? Czyli kalkulujemy to, że jeżeli ja postawię te granice, no to przez, nie wiem, 2-3 tygodnie będę mieć gorzej. Albo nie będę brany pod uwagę przy dużych projektach, które są realizowane. No. Albo nie będę, nie wiem, nie dostanę premii, albo... Nie wiem, tych albo jest pewnie tyle, ile osób zależnych i przykładów tej niedobrej komunikacji, czy przemocy, czy hejtu, tyle pewnie osób mogłoby swoje 3 grosze do tego dorzucić.
Dorzucić. Tak? I tutaj, pani redaktor, to jeżeli ja idę do kogoś i mówię o swoich, załóżmy, potrzebach i ktoś nagle to się zaczyna odbijać na mnie, że czegoś mi nie daje, albo jestem usunięty, albo nie wrzucają informacji, załóżmy, o jakimś pracowniku, który coś robi fajnego, to jest dla mnie zawsze informacja, kogo ja mam po drugiej stronie. Bo człowiek, który zachowuje się do nas w taki sposób, a nie inny, to jest informacja o nim.
No tak, to nigdy nie jest o nas i tu pełna zgoda. Natomiast znowu uświadomienie sobie, że ta historia nie jest o mnie, to jest połowa kolejnej drogi. Ale znowu, w sytuacji zależnej to nie jest takie proste.
Oczywiście, że nie jest proste.
Na rynku pracy, który mamy, jeśli jesteście specjalistą jeszcze na przykład w wąskiej dziedzinie i w perspektywie ma się, nie wiem, mieszkanie w swoim mieście wybranym, ulubionym, albo przeprowadzanie się Bóg wie gdzie, żeby no jakby trafić do podobnej analogicznie firmy na podobne zadania, bo to przymówię przy tych wąskich na przykład dziedzinach tak może być, no to już jest decyzja, która wpływa nie tylko na mnie, ale też na moich bliskich, tak?
Tak, tylko też druga strona jest, jaki jest, zawsze sobie myślę, jaki jest koszt emocjonalny tego, że zaciskam zęby w danym miejscu pracy? Bo nieraz to słyszałem, nie? A zacisnę jeszcze zęby.
Jeszcze Każdy ma swój sufit.
Pół roku, rok. Mhm. Tylko ja zawsze odpowiadam tylko, żeby zęby nie wyleciały od tego zaciskania. Bo to jest, jaki koszt jest emocjonalny. Bo czasami jest tak, że możemy zmienić, to znaczy zmienić i trochę mieć gorzej, załóżmy gorzej, ale my możemy odzyskać równowagę psychiczną, bo to jest naprawdę bardzo trudne być w miejscu, które nas wyniszcza emocjonalnie. Że ja idę, ja zaciskam zęby codziennie do pracy. Bo to jest pytanie, jaki to jest koszt emocjonalny i jak to się przekłada nie tylko na mnie, ale również też na rodzinę.
Ja myślę, że wiele osób nie do końca sobie zdaje sprawę z tego i nie do końca tak czyta te emocje, które mu towarzyszą. Pierwszy sygnał, przepraszam, dla mnie, drodzy Państwo, jest wtedy, kiedy Państwo w niedzielę, na przykład przed poniedziałkiem, dniem, kiedy zaczynacie pracę, może tak, zaczyna Was boleć brzuch.
Organizm jest bardzo mądrym naszym takim, ja zawsze mówię, to jest taki nasz mózg, żeby słuchać tego organizmu. Jak jest w miejscu pracy, ja mówię o miejscu pracy, a to może być, nie wiem, spotkanie z innymi osobami, nie wiem, spotkanie teoretycznie z bliskimi, żeby co ten organizm mi mówi, co on mi chce powiedzieć, jak idę rano, jak wracam, no właśnie, jak weekend, nie, mój wygląda, no bo jeżeli ja idę i ja mam ból brzucha, albo ja zaczynam tak naprawdę funkcjonować w tej pracy w zależności od tego, kto ma jaki humor, to jest, szanowni Państwo, zatrzymanie się dla nas i zadania sobie pytania, gdzie ja jestem. Że na przykład jestem w miejscu pracy X i jeżeli ktoś ma dobry humor, no to jakoś idziemy, a jak ktoś ma zły humor, no to zaczyna to wpływać na wszystkich. No to jest pytanie właśnie o miejsce pracy i jak to miejsce pracy dba o nas. Nie patrzeć na te piękne kampanie różne, plakaty, bo to każdy umie stworzyć, każdy może zrobić, tylko pytanie, jak to jest w środku? Bo kluczem jest właśnie ta komunikacja. I ten szacunek do drugiego człowieka i wspólne ze sobą bycie, bo bardzo ważna jest po prostu atmosfera między innymi w pracy.
To o pracy powiedzieliśmy dużo. Ja bym jeszcze jedną rzecz dzisiaj poruszyła, czyli szantaż emocjonalny. Szantaż emocjonalny, który z kolei chyba najczęściej jednak pojawia się w relacjach rodzinnych, w zależnościach też, czyli seniorzy, dorośli, bardzo rodzice względem dzieci, tych również już dorosłych. To się też pojawia regularnie, to też wybrzmiewa, wiele osób gdzieś tam daje mi sygnały, że oni sobie kompletnie nie radzą z tym, żeby postawić granice własnym rodzicom.
No i też może być sytuacja oczywiście odwrotna.
Tak, nie? Ale tak, to, absolutnie. No,
przykładu takiego szantażu takiego emocjonalnego, no to przykład prosty, który mi przychodzi najbliżej. No, jeżeli mi teraz nie przyjedziesz i mnie gdzieś nie zawieziesz, no to nie przyjdę do was w weekend. Mhm. Nie? No piękne uderzenie, nie? Mhm. No ja nie przyjdę. No i teraz jest wtedy moment, jak zaczynamy wchodzić trochę w tą grę, bo to jest gra, no to zaczynamy wzmacniać po drugiej stronie, że ta osoba zaczyna grać już tym, nie? No to jeżeli nie zrobicie tego, no to ja nie przyjdę do was na święta, nie?
To nie przychodź. Myślę sobie,
no,
trudno.
Tylko żeby właśnie to powiedzieć, to trzeba to zobaczyć, w co my gramy. Nie? Mm-hmm.
Relacje, z kolei też domyślam się, że one mogą trwać latami, tak? Albo, poczucie winy może być wzbudzane w nas.
Oczywiście, albo jeszcze inny przykład. No, rozmawiamy, mówię swoje na przykład zdanie, a druga osoba odkłada słuchawkę, nie? I nie odzywa się, nie? Mm-hmm. No i teraz jest pytanie, co my z tym zrobimy? Jeżeli ja zacznę dzwonić, przepraszasz, chociaż no, nie zrobiłem nic, no mówię swoje na przykład zdanie, nie obrażając nikogo, to ja tak naprawdę zaczynam wzmacniać to zachowanie, że on dalej będzie rzucać słuchawką i on dalej będzie mówić na przykład, że on nie przyjdzie, jeżeli ja czegoś nie zrobię, nie? Przerwanie tego to jest po pierwsze...
To jeżeli nie przyjdziesz, to co ja powiem cioci, że ty nie przyszedłeś.
Bo to jest gdyby z granicami...
Powiedz jej, co chcesz.
To jest, często wynika z lęku tego naszego, kto jak zareaguje na to, jak ja postawię granicę, bo on się obrazi, co on pomyśli, co on powie, to już jest jego. Jeżeli ja zaczynam dbać o to i mówię komuś, słuchaj, nie mogę tego zrobić teraz i ktoś odkłada słuchawkę i ja widzę ten mechanizm, rozpoznaję, że on tak działa, bo on tak cały czas działał, bo wszyscy wtedy, jak on obraża się, to dzwonią do niego, przepraszam, to mogę wtedy to przerwać. A wtedy nie dzwonię, ja nie przepraszam, bo nie mam za co. Ja przerywam to, to jeżeli nie przyjdę, no to jest twój wybór. Ty jesteś osobą dorosłą.
Podjąłeś
i możesz
decyzję.
Nie przyjść, ale ja nie wchodzę w tą grę. Ja nie wchodzę w ten szantaż, twój emocjonalny. To jest twoje. Nie, tylko to jest bardzo trudno.
To jest bardzo trudne.
Wszelkie zmiany, które my chcemy wprowadzić, nawet o tym, o naszym takim kulturze rozmowy wymagają czasu, pracy, ale też chęci tej zmiany.
No tak. I myślę sobie, że znowu, jeśli państwo jesteście gdzieś po środku tego układu, czyli właśnie macie rodziców w mocno średnim wieku, macie też dzieci, które przyglądają się tym relacjom, no to w mojej ocenie, ale to pan jest fachowcem, nie ja, przerwanie to oczywiście jest jedno, ale drugie, jak zbudować relacje, nie powielając tych samych błędów z własnymi dziećmi, tak? Jeśli one są naszą kalką i widzą sposób, w jaki my jesteśmy traktowani przez swoich rodziców, albo widzą te zezy robione, jak telefon dzwoni od rodziców, bo już wiemy, że na przykład po drugiej stronie czeka nas tylko pretensja o coś, czego nie zrobiliśmy, albo o coś, co zrobiliśmy, albo o milion innych, że tak powiem, historii. No to teraz znowu, jak postawić właśnie mur, który powie, no dobra, to na tym kończymy. To się nie przekłada na kolejne pokolenia. Tutaj stawiamy granice.
Jest nowa książka Natalii de Barbaro. Ja jej zapomniałem tytułu, ale chyba to jest Z miłości do siebie. Taki tytuł, ale to jest najnowsza książka. I tam piękne jest takie zdanie, że co chcę zrobić inaczej niż wcześniejsze pokolenia, nie? W tym kontekście. Bo ja mogę sobie zdać sprawę to, że jak ja zaczynam się odzywać do dzieci, to powielam jakiś schemat, którego nie chcę. I to już jest taki moment zatrzymania się.
No dobrze, ale nie łapie się pan, panie Maćku, na tym, że do własnego dziecka wypowiada zdania i z tyłu głowy pojawia się sygnał: Matko Boska, ja już to słyszałem.
Oczywiście.
Ileś
ale
razy
tak,
ja to słyszałem.
Ale, tak, ale to jest... Tak.
Incepcja, która była robiona nam przez całe dzieciństwo.
Tak, ale to jest właśnie w tym momencie, że jeżeli ja sobie już zdam sprawę z tego, to jest jedno, bo to jest najważniejsze, by zacząć sobie zdawać sprawę, że, nie wiem, wchodzę do domu, mam zachowanie X, ja powielam pewne zachowanie, więc ja zawsze mogę robić zachowania odwrotne. Czyli te, których nie chcę. Jest takie piękne ćwiczenie, które by stosować, czyli mam zachowanie jakieś X, czyli na przykład, nie wiem, wchodzę, załóżmy, do domu i krzyczę na drugą osobę, to ja mogę zrobić zachowanie odwrotne, że ja przestaję krzyczeć, ale mówię spokojnym głosem. Czyli robię zachowania odwrotne do tych, które mi zaczynają też przeszkadzać i nad którymi też chcę pracować. Czyli jeżeli coś nie jest po mojemu, ja zawsze miałem, załóżmy, metodę taką obrażania się, bo to działało na przykład, nie? Bo dzięki temu, że się obrażałem i milczałem, to była uwaga innych, pisali do mnie, co się ze mną dzieje, nie? A to choć porozmawiaj i to było wzmacniane, ale już nie chcę tego robić, więc ja zamiast obrażania się, czyli karania kogoś ciszą, ja mogę zrobić zachowanie odwrotne, że ja nie karam nikogo ciszą, tylko ja wchodzę w relację i wyjaśniam, co mi nie zagrało w tej relacji, co się zadziało w tym momencie, co jest dla mnie, to jest dla mnie trudne. No, to jest właśnie ta świadomość, tylko jest pytanie, czy chcę...
Na ile my jesteśmy świadomi?
Czy świadomi? Kiedy ja wchodzę do pracy i widzę, że na przykład to, że jak ja się czuję, wpływa też na innych współpracowników, nie, że źle się odezwę do kogoś, to ja zawsze mam wybór. Ja, to nie jest to, że ja nie mam wyboru, ja mam zawsze wybór. Takie piękne zdanie czytałem w książce o sensie życia, nawet więzień ma wolność wyboru. I to jest właśnie to, że ja mam wybór. Wtedy ja się zatrzymuję, że ten mój nastrój wpływa na to, jak inni funkcjonują, więc ja się zatrzymuję i zaczynam robić zachowania odwrotne. Że ja może nie krytykuję, to zachowanie odwrotne to może wzmocnię kogoś. Ja powiem mu miłe słowo. Ja może wprowadzę coś innego do mojego życia.
No właśnie, na ile my w tej niedobrej komunikacji, o której dzisiaj mówimy, potrafimy, kolokwialnie mówiąc, poklepać kogoś po ramieniu i powiedzieć, fajnie, że jesteś, kawał dobrej roboty, cieszę się, że do mnie dzwonisz, o, myślałem o tobie miło, że się odezwałeś.
No, to jest pytanie do każdego z nas indywidualnie, na ile ktoś potrafi, na ile ktoś jest nauczony takiego zachowania i takich komunikatów.
Świetnie wyglądasz.
Ale to my możemy, na szczęście, my możemy już jako osoby dorosłe się tego nauczyć. Bo nawet jeżeli nas tego nie nauczyli, nie mieliśmy okazji, w różnych środowiskach się wychowujemy, to my możemy to ćwiczyć i praktykować. Jeżeli ja zazwyczaj nie mówię komuś dobrego słowa, to mogę wstać i powiedzieć komuś dobre słowo. To nic nie kosztuje.
Nie.
Ja mogę rzucać piłkę.
Kiedyś były takie rolki, pojawiły się w internecie, one przykuły moją uwagę, bo temat prosty, banalny, czyli kartka przyklejana, przekazywana różnym osobom, przypadkowym zupełnie, z uśmiechem albo super wyglądasz, albo fajnie cię było zobaczyć. I ona krążyła, była przekazywana właśnie, wrzucana komuś do plecaka czy kieszeni na przystankach autobusowych. I gdzieś tam z boku ktoś kręcił kamerą, oczywiście, reakcję tych ludzi, jak zobaczyli tą kartkę. No to robi dzień, to robi robotę tak naprawdę.
To miłe jest usłyszeć, nie?
Tak.
Bo to nawet sobie dzisiaj możemy zadać pytanie, no ile my usłyszeliśmy dzisiaj dobrych rzeczy.
Prawda?
Albo wczoraj, nie?
Prawda?
Od kogo? Czy ktoś nam coś powiedział miłego, nie?
I w jakich okolicznościach?
I w jakich okolicznościach, nie? Ile na przykład w miejscu pracy, jak jesteśmy, ile osób wypowiedziało do nas na przykład, że zrobiliśmy świetną robotę, albo super, że jesteśmy, albo że jesteśmy ważnym pracownikiem, nie? Albo zależy mi na tobie jako pracowniku, nie? No ile osób tak usłyszało? Ciekawe, nie?
Ręka do góry, powiedziałabym.
Tak, ręka do góry, nie? No to są takie rzeczy, na które my zawsze możemy, że mamy wpływ, że ja mogę iść na kawę do kawiarni i powiedzieć komuś coś miłego.
A to niewiele trzeba.
Niewiele trzeba.
Niewiele wysiłku, no drodzy państwo.
Od tego zaczyna się zmiana. I oczywiście nie jest tak zawsze, że nie wiem, my zmieniamy, rzucamy pracę i tak dalej, ale my możemy się zatrzymać i zacząć małymi krokami reagować inaczej na pewne rzeczy. Czyli
No gorzej,
kolejny przykład, no jeżeli ktoś reaguje tak, to że ja mówię swoje zdanie, on się obraża, a chociaż nie ten, to już za nim przestaje biegać, nie biegam za nim. To jest jego, on ma sobie z tym poradzić.
No gorzej, i to powtarzam ciągle, jest w sytuacjach zależnych, tak? Jednak i tutaj wymaga to dużo więcej wysiłku i pracy. Niestety obu stron, nie jednej, bo jedna sama nic nie zdziała, nawet jeśli się stara, nawet jeśli próbuje w tę komunikację, że tak powiem, prawidłową gdzieś tam wchodzić, a ciągle się odbija od ściany i ciągle jest gdzieś tam mur i ciągle to nie idzie w dobrym kierunku. Narzędzi jest wiele, drodzy Państwo, ja bym tutaj dodała już poza oczywiście psychologią i wsparciem, szukaniem, że tak powiem, kogoś, kto wyprostuje czy upewni nas w tym, że idziemy w dobrym kierunku. No to jeśli Państwo już widzą w sytuacji zależnej, zawodowej przede wszystkim, no to zawsze, drodzy Państwo, pozostają inne kierunki, inne narzędzia, czyli choćby są pracy, gdzie Państwo no, doświadczacie mobbingu i można pewne rzeczy poprostować.
Tak, bo teraz dużo się o tym też mówi, nie?
No są pewne zmiany, wchodzą zmiany. Definicje.
I to będzie, to by było piękne i mam nadzieję, że tak będzie, że to nie tylko będzie pięknie na stronach różnych ministerialnych, że wprowadzamy
czyli
to.
Nie obrazek, nie laurki,
obrazek,
ale
piękne obrazki, że dbamy, tylko rzeczywiście to się przełoży na instytucje. Że rzeczywiście ten pracownik, który doznaje przykrości w miejscu pracy, to nie to, że on zmienia pracę, tak? Bo często tak jest, że osoba, która doznaje przykrości, to on wychodzi z pracy, a ci dalej są, przez różne układy, w których są, że dobrze by było, że on jest tak chroniony, że on się czuje bezpiecznie i on nie poniesie później konsekwencji, nie? Że jak będzie kontrola i będą zalecenia, to wszystko się, nic się nie zmienia, ale on teraz dostaje za to, że on zgłosił i dobrze by było, gdyby to rzeczywiście się zaczęło tak naprawdę przekładać na dane instytucje, bo obrazków możemy piękne stworzyć.
No tak.
I tego sobie życzmy. No,
tego sobie życzmy. Życzmy sobie, żeby rzeczywiście przekładało się to realnie na działania, a nie tylko było projektem i słowem, które się pojawia w przestrzeni. Życzmy sobie tego, żeby pracownik nie miał lęku, jeśli coś idzie nie tak, żeby miał wsparcie choćby jednej osoby w firmie, która stanie po jego stronie, bo to jest ważne.
Jeszcze uzupełnię to, co pani redaktor powiedziała. Normalne jest to, że robimy błędy. To jest normalna rzecz, tak?
Tak.
Ludzka rzecz.
Zdarza się.
I przykład komunikacji. No jeżeli ja popełniam błąd w pracy, bo coś się mi wydarzy, bo jestem tylko człowiekiem, no to jest klucz pytanie, jak inni na to reagują. I to też jest dla nas informacja. Czy ja później, jak popełniam błąd, jestem w lęku, stresie, napięciu, bo po drugiej stronie od razu dostaję różne komunikaty, które nie są wspierające, ale podważające moje kompetencje i wiele innych rzeczy, czy ja po prostu dostaję wzmocnienia, okej, słuchaj, no to jak możesz to naprawić, ale jesteś dla nas dobrym pracownikiem, cenimy ciebie, idziemy w tym razem. Bo to jest tylko zamiana
słów. Jak ci mogę pomóc?
To jest tylko zamiana słów, albo aż zamiana słów do drugiego człowieka.
Drodzy Państwo, dzisiaj ku refleksji. No, wrzuciliśmy, mam nadzieję, że nie mocno chaotycznie, ale wiele tematów, którym warto się przyjrzeć. Z całą pewnością komunikacja to jest to, czego jeśli Państwo nie potrafią, trzeba się nauczyć, bo bez komunikacji.
Warto.
Myślę, że trzeba, bo jesteśmy ludźmi, komunikacja jest kluczowa i bez komunikacji niewiele uda nam się zdziałać.
I przyglądajcie się, co inni do was mówią. Po prostu, jakie słowa do was wypowiadają. Po prostu się temu przyglądajcie państwo. Życzę wam państwu tego i też, jakie kierujecie słowa do samych siebie.
Z uważnością.
Z uważnością.
Maciek Maraszkiewicz był państwa i moim gościem. Kłaniamy się do usłyszenia.